Diciamo Padre nostro, Madre Maria, gloria al Padre per la Chiesa, il Santo Padre e il suffragio delle anime del Purgatorio.
Padre nostro, che sei nei cieli.
Make a U-turn, if possible, then take the next right turn immediately.
Come in cielo, così in terra.
Follow the road for 2 kilometers.
Uno di noi, il tuo patrocinio.
Samochód naturalnie zostawiamy na parkingu, San Marco i wędrujemy do słynnego placu pod tym samym wezwaniem. Dni przed oficjalnym otwarciem Biennale Sztuki odbywają się pokazy prasowe. Tysiące dziennikarzy, artystów i kuratorów z całego świata odwiedzają dziewicze jeszcze pawilony. Cierpliwie czekają w kolejce do bufetu i do toalet. Z programem w ręku podążają na wernisaże, gdzie gospodarze serwują darmowe prosecco i wykwintne przekąski. A w pawilonie norweskim, naszpikowanym mikrofonami, bo to instalacja dźwiękowa, spotykam Iwonę Bigos, dyrektorkę Gdańskiej Galerii Miejskiej.
Do Wenecji jeździ się, żeby zobaczyć dobrą sztukę, albo przynajmniej taką, którą się uważa w tym momencie za dobrą. No i żeby spotkać mnóstwo ludzi, którzy pracują w tej samej branży. Dlatego jeździ się przede wszystkim w te dni, kiedy są one otwarte dla kuratorów, artystów i dziennikarzy, czyli tak zwane preview. To jest ten czas spotkań.
Co już widziałeś?
Oczywiście polski pawilon. To jednak chyba od razu kieruje się pierwsze kroki, żeby zobaczyć. Siedziałam tam długo, no robi to wrażenie. Wspaniała prezentacja na tym półkolistym, wielkim ekranie, gdzie ma się wrażenie, że jest w środku tej haitańskiej wsi, obok tej kozy, która jest na pierwszym planie czasami, więc...
Która w czasie arii na przykład załatwia swoje potrzeby fizjologiczne.
Nie, to było tam, zaszła pewna manipulacja, bo tej kozy oczywiście tam nie było. Ona była 5 minut, zanim zaczęliśmy kręcić cały film i zanim opera się zaczęła, ona się tam pojawiła. Ale to była jedyna droga, która była po prostu łącznikiem pomiędzy tą wioską a innymi wioskami, które są wyżej w górach.
Znaczy Krystian Tomaszewski i Joanna Malinowska. Artyści, z którymi już się znamy, gdyż oni Krystian był zaproszony do wystawy w galerii Günthera Grassa przed kilkoma laty i wtedy też oni po raz pierwszy wspomnieli coś na temat projektu, który chcieliby zrobić właśnie gdzieś w dżungli.
Zresztą oni się wywodzą z Gdańska. Krystian jest gdynianinem. Teraz on się nazywa Jasper.
Jasper, tak. Ja myślę, że jest łatwiej. Już wystarczy, że jest ta Malinowska, która już nadaje ten taki charakter polski.
Słowiański.
Więc ten taki Jasper amerykański dobrze do tego pasuje.
Znaleźliśmy to połączenie pomiędzy Polską a Haiti. Potem powstała wioska Kazan. po prostu był tak jakby segment po segmencie tworzył całą bryłę, cały jakby sens tego, do czego zmierzamy.
Byliśmy zainspirowani Fitzgeraldo, ale jednocześnie dyskutowaliśmy nad problematycznością samej postawy Fitzgeraldo.
Tak jak Joanna powiedziała, początek z tego całego projektu, z czego się potem zaczął rozrastać i jak zaczęliśmy pracować.
Przepraszam, to miało być tak, że nam chodziło o to, że Fitzgeraldo generalnie nie zrealizował swojego zamysłu, a myśmy chcieli właśnie obalić jakby tego takiego bohatera, który musi ponieść klęskę i właśnie zrealizować to, co jemu się nie udało. Znaczy nie może nawet nie do końca, no bo Fitzgeraldo chciał wybudować operę, a myśmy tego zrealizowali wspólnie z Pawłem Pasiniem przedstawienie teatralne, znaczy operowe.
Spektakl w przestrzeni ludzi, którzy nie mają tam teatru i nie znają takiego zjawiska. Dla mnie to przede wszystkim miało tą przewagę nad Fitzgeraldem, że w tym projekcie trzeba było poszukać miejsca na to, żeby to się wydarzyło. I nie chodzi o lokalizację, tylko chodzi o przestrzeń społeczną. Przestrzeń, w której ci ludzie mogli zaakceptować obecność takiego zjawiska, które z jednej strony odwołuje się do czegoś, co dla nich jest ważne, ale hasłowo, bo oni mówią o tych swoich polskich korzeniach, ale to się nie przekłada na zbyt wiele skojarzeń. I nagle z tej Polski, która jest taka odległa, przyjeżdża taka grupa, która ląduje w samym środku kilkutysięcznej wioski, w której myśmy spotkali na przykład takich naszych pomocników Wesley'ego i Wilso, którzy są 20-kilkuletnimi chłopakami stamtąd, z Casal. Jeden z nich chce studiować stosunki międzynarodowe, ale nigdy nie opuścił tej wioski. Jeden z tych chłopaków próbował jakoś określić, czym jest aktorstwo. I powiedział coś takiego, że dobrze coś zagrać, to znaczy umieć to uwolnić. Jeżeli teraz sobie uświadomimy, że to jest kraj, w którym kultura wudu jest bardzo żywa, to ktoś, kto ma pierwszy raz do czynienia z teatrem i potrafi tak mocno, tak trafnie to zdekodować, trafić w sedno, to było dla mnie absolutnie powalające. Razem z choreografką Weroniką Polczyńską pracowaliśmy nad polonezem, który tam się pojawia, tańczony przez mieszkańców tej wioski. Trochę taka studniówka. A w którymś momencie pracy nad tym tańcem chcieliśmy, żeby oni zatańczyli taniec stamtąd. No, tam jest taki taniec Kokoda, który też ma jakiś związek z kulturą wudu. I pojawiły się dwie starsze osoby, które zaprezentowały ten taniec. I ci młodzi ludzie powiedzieli, nie, sami sobie to tańczcie, bo ten taniec kradnie nam duszę. I to było niesamowite, że my przywozimy tą halkę, do której nie mieliśmy wcale zbyt nabożnego stosunku. I ja muszę powiedzieć, że jak się zastanawiam nad tym, co mnie tworzy jako Polaka, co jest elementem mojej tożsamości, to może klątwa Wyspiańskiego tak, ale czy halka Moniuszki to wcale niekoniecznie. I nagle okazało się, że to coś, co myśmy tam zawieźli, to coś, co jest taką częścią naszego dziedzictwa, nagle tak może zadziałać, tak może zafunkcjonować.
Bo myśmy to odkryli tak zupełnie idąc po nitce do kłębka, że w ich literaturze jest Shakun Marabu, która jest jakby taką opowieścią, odwróconą wersją. Jest to historia chłopaka, który jest porzucony przez swoją narzeczoną dla mulata, który jest bardziej jakby taki no, z wyższych sfer.
Jest
jaśniejszy i też w jakiś sposób trochę otarł się o jakieś bardziej europejskie elity i właśnie tam jest podobny dramat. I to nam pomagało wyjaśnić historię Halki, używając właśnie tej analogii do jakiegoś stopnia.
Trzeba pamiętać i trzeba dostrzegać też taką mocno ironiczną warstwę tego wszystkiego. że jednak ta opera na drodze wiejskiej, po której pędzą motory, w których przewożone są kozy, między innymi, w tym całym rejwachu, bez sceny operowej, ci artyści w strojach, kontuszach i w strojach góralskich bardzo byli w takiej trudnej sytuacji, niewdzięcznej.
Znaczy, mi się wydaje, że tam było dużo niesamowitych momentów, ale dla mnie takim chyba jednym ważnym przeżyciem z Haiti było to właśnie, że w tym kraju tak się czuje bardzo takie ogromne piętno historii tego miejsca. Bardzo trudnej historii. Właściwie o to nam też chodziło tutaj przywożąc ten projekt do Wenecji, dlatego że chcieliśmy jakby przenieść punkt ciężkości zupełnie w inne miejsce, bo to Wenecja, wspaniała Wenecja Biennale, ale pokazujemy zupełnie inny fragment świata. Miejsce, w które w zasadzie się wiąże jakby z odkryciami geograficznymi, początkiem jakby ery kolonialnej, z niewolnictwem. Jest to pierwszy kraj, w którym niewolnicy sami siebie wyzwolili i udało im się osiągnąć niezależność i niepodległość i stworzyć niepodległe państwo. Jest to państwo, które przeżyło taką straszną katastrofę, jednego z najgorszych trzęsień ziemi. Interesowało nas właśnie przeniesienie tego widza w zupełnie inne miejsce, z tej idylicznej Wenecji gdzieś indziej. Mnie osobiście poruszył, jakoś uświadomił mi, jak bardzo skomplikowana i pełna ironii była ta historia, nawet ta historia tych polskich legionistów, tych niepiśmiennych żołnierzy piechoty, którzy tam zostali, pojechali tam w ciężkich mundurach, byli kompletnie nieprzygotowani, zmienili stronę, potem tam się osadzili.
To, co mówi Anna, to jest taka rzecz, że projekt jest projektem. My planujemy i wrócić i już dla nas samych, żeby ten projekt też nie funkcjonował na zasadzie następnego jakiegoś aktu kolonizacji. Mamy różnego rodzaju plany. Pojawią mi się na Haiti ponownie prawdopodobnie w listopadzie. I jeszcze jedną rzeczą ciekawą dla nas było to, że mówimy o takim tym wątku dokumentu. Był na takiej linii, gdzie mógł być zdać egzamin, ale mógł być niestety porażką. Braliśmy też za to na jakby odpowiedzialność, że w razie czego jak się nie zda egzamin, będziemy musieli pomyśleć, jak będziemy go bronić, że jest plajtą.
Znaczy generalnie było bardzo dużo pozytywnych reakcji. Nie zetknęłam się dotychczas, chociaż na pewno są z jakimiś negatywnymi reakcjami. Jedna ciekawa wypowiedź była jednej z pani z muzeum z Bostonu, która powiedziała nam to, czego my jesteśmy bardzo świadomi, o czym ciągle myślimy, to jest to, że robiąc operę tam, jeżdżąc tam, ponosimy pewnego rodzaju odpowiedzialność za to, że w jakiś sposób stworzyliśmy relacje z tymi ludźmi i w jakiś sposób powinniśmy ją podtrzymywać i coś dalej robić.
Ale tak jak powiedziałem, trochę taki research-based project, ale że jak zaczęliśmy pracować i jeździliśmy na Haiti 4 razy, żeby się przygotowywać do tego projektu, zanim ostatecznie przyjechała cała ekipa ze śpiewakami, kamery i inne rzeczy w lutym, gdzie już widzieliśmy, że nie ma odwrotu.
Na pewno jeśli chodzi o Haiti, to chcemy wspólnie dalej ten temat drążyć. Zresztą nie tylko my, bo Paweł Pastini wyrażał takie zainteresowanie.
Dla mnie to był taki, myślę, że jeden z najważniejszych momentów w ogóle w pracy zawodowej. Takiego przedefiniowania tego, po co się to robi, kto to jest ten reżyser, kto to jest ten ktoś, kto przywozi takie zjawisko w miejsce, w którym go nie ma. No bo dobrze, przyjechaliśmy do Casal i siedzieliśmy tam i paliliśmy papierosy. Tam prawie nikt nie pali. Przywozimy historię o tym, że dziewczyna, której szlachcic nie chce pojąć za żonę, że ona się rzuca ze skały. No jest pewien rodzaj takiego niepokoju, czy my nie infekujemy tych ludzi czymś. No, a równocześnie pasjonująca sytuacja, że stajemy nagle w tym układzie, który sobie wymyślił Moniuszko. Czyli naprawdę Halka nie może wyjść za Janusza i oni to rozumieją. Bo tam te pęknięcia, te podziały cały czas są. I dla nas to już jest trochę taka historia obyczajowa. Teraz stoję przed takim dylematem, ponieważ w rozmowie z tym projektem realizujemy Halkę w operze w Poznaniu i zadajemy sobie poważnie to pytanie, jak to zrobić, żeby widz znalazł się w takiej sytuacji, w której znaleźli się widzowie Halki, którą napisał Moniuszko. Tam na widowni nie było górali, tam na widowni był dwór. jak to zrobić dzisiaj. Kim ma być Halka, żebyśmy wiedzieli, że Janusz nie weźmie jej za żonę, że oni są z dwóch światów, które żyją obok siebie, ale właśnie się nie przenikają się, są osobne. No teraz jesteśmy w Wenecji, jest otwarcie i żyjemy w takim, oddychamy tym momentem, no właśnie tak jak w teatrze premiera, to jest to spełnienie i wszyscy wpadamy w taki rodzaj ekscytacji, ale też jest w tym projekcie coś takiego bardzo dla mnie dotkliwego, coś co pokazuje też, że może opera jako medium to jest coś, co trzeba przemyśleć na nowo. Że może to, czym my się posługujemy tak bezmyślnie czasami, że może to nie jest takie obojętne narzędzie, takie przezroczyste, jakby się wydawało.
Ja miałem w chwili obecnej nie za dużo jeszcze widziałem, ale planuję jutro trochę pójść, bardziej pochodzić, oderwać się od pawilonu Polonia, żeby zobaczyć resztę.
Jakoś tak polski pawilon łączy polskich artystów. Nawet jeżeli przyjechali tu oglądać inne rzeczy.
No nawet w taki sposób, jak się tu spotkaliśmy, bo nie zakładaliśmy, że będziemy wywiad robili. Ja panią poprosiłem o długopis, a pani zapytała
w języku angielskim
czy państwo są...
Może artystami.
Także bardzo się cieszę, że udało im się ten projekt zrealizować i że mieli możliwość właśnie pokazania tego w polskim pawilonie, który jest też takim wyjątkowym pawilonem. Zresztą Polska ma wielkie szczęście, że mamy taki pawilon w tym głównym miejscu, w ogrodzie. Daje to szansę polskiemu pawilonowi na to, że odwiedzą go prawie wszyscy. Wiele pawilonów, który znajduje się na wyspie, gdzieś w wynajętych pomieszczeniach pałaców. No, ja sama nie doszłam do wszystkich, tak? No, to trzeba mieć przynajmniej 4 dni od rana do wieczora, żeby zobaczyć wszystko, a 2 dni się tylko nie da. Polski pawilon mieści się w Giardini. To jest właśnie to miejsce, gdzie znajdują się takie duże, stałe pawilony narodowe, które istnieją już od lat 30., więc sama idea Biennale wywodzi się z idei tych wystaw światowych, które były bardzo modne pod koniec XIX wieku i na początku XX, kiedy pokazywano to, co najlepsze, co najwspanialsze z danego kraju. To jest Giardini, które jest takie narodowościowe i całe Biennale ma taki charakter, że są te pawilony narodowe i tego nie ma gdzie indziej i przez to ono jest też bardziej zróżnicowane. I oczywiście jest także wystawa główna pod tytułem All the World's Futures. No i jeszcze oczywiście te wszystkie pawilony, które są usytuowane w samej Wenecji już albo na głównej wyspie, albo też na małych pobocznych wyspach, do których trzeba dopłynąć, co ogranicza też oczywiście liczbę zwiedzających, bo nie każdy ma czas, żeby poczekać na tramwaj. Później też zdążyć na ten tramwaj, więc żeby wrócić z powrotem, inaczej trzeba płynąć. Z drugiej strony jest to bardzo, bardzo ciekawe, że właśnie jest się zmuszonym do chodzenia po tej Wenecji, do biegania między tymi wspaniałymi budowlami, zwiedzania pałaców, do których pewnie normalnie byśmy nie mieli wejścia, wzięcia udziału w takich otwarciach, których później impreza odbywa się na przykład w ogrodzie różanym nad kanałem Grande.
Również, do meczetu można wejść.
Ach, można. To jest projekt pawilonu islandzkiego artysta. Zaprosił ludność muzułmańską mieszkającą na wyspie do stworzenia własnego meczetu, gdyż takiego miejsca nie ma w Wenecji. W Wenecji jest mnóstwo kościołów, część z nich także jest pusta, więc do takiego byłego, pustego kościoła artysta dostał zgodę na zrobienie tego meczetu tylko na czas trwania Biennale. Natomiast co się stanie później, no to już jest kwestia polityczna i decyzji, które już do niego nie należą. Natomiast wydaje mi się ważne, że taki temat został poruszony w ramach właśnie działań artystycznych.
Brzmiał też kapitał Marksa czytany w różnych językach.
On the other hand, there developed a whole network of social connections of natural origin.
Mi się wydaje, że my patrzymy na to trochę z taką, przynajmniej ja, z pewną obawą, gdyż mamy doświadczenia z filozofią Marksa wprowadzoną w życie, a ci, którzy tego nie doznali, dla nich to nadal jest jakaś taka wspaniała utopia, to jest teoria, a my znamy jej praktyczne zastosowanie, dlatego wydaje mi się, że ludzie z krajów postkomunistycznych mają troszeczkę inne podejście do tego tematu niż ludzie żyjący w dobrobycie w krajach, które są zepsute kapitalizmem.
Sztuka jest polityczna w naszych czasach, ale ja zauważyłam też jako osoba pracująca z dźwiękiem bardzo dużo instalacji dźwiękowych.
Chociażby tutaj w pawilonie norweskim, czy w Arsenale, chyba to była Brazylia, gdzie były głosy różnych małych nacji, które mówiły w swoich językach, co dawało takie wrażenie wieży Babel, jak się przechodziło przez tą instalację. Też praca w pewien sposób dźwiękowa, praca Hiwyka, który odlał ponownie dzwon, posługując się ludwisarzami z okolic Wenecji. Ten dźwięk dzwonu, który trzeba było samemu uruchomić, to też był taki mocny sygnał tego zwrócenia uwagi na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie obecnie. Więc praca dźwiękowa, ale praca polityczna, nie tylko dźwiękowa, ale oczywiście była też praca wideo, która uzupełniała ten niesamowity obiekt. Mi się wydaje, że w ogóle dźwięk w sztuce ostatnich latach, prace dźwiękowe, mówimy o sztukach wizualnych, które w dużej mierze już nie są wizualne tylko. Chociażby nasza prosa w pawilonie polskim. Nie tylko piękny obraz, nie tylko wspaniały film, ale też w dużej mierze dźwięk, który jest kluczowy, gdyż ta halka rozbrzmiewająca na Haiti wchodzi w zupełnie inną sferę niż kiedy oglądamy ją u nas w operze. Tak?